Pan Bogu, bracia i siostry, że i dzisiaj możemy być u tego źródła, że możemy czerpać, że możemy gasić nasze pragnienia. To jest źródło, które zgasi wszelkie pragnienie. Z tego źródła możemy pić. Możemy też i innym wskazywać to źródło, tak jak śpiewaliśmy tutaj w tej pieśni. Inna sprawa, że nie wszyscy chcą przychodzić do tego źródła i wolą pić z tych zabrudzonych źródeł, z tych zanieczyszczonych studni, niż z tego źródła Bożego, który Bóg daje. To jest smutne, ale to nie znaczy, że mamy nie wskazywać na to źródło. Musimy na to źródło wskazywać, tak jak Pan Jezus wskazywał, kiedy rozmawiał z Samarytanką, też mówił o tej żywej wodzie, że kto jej spróbuje, nigdy nie będzie pragnąć, nigdy nie będzie pragnąć. To jest wspaniałe, że my mamy dostęp do tego źródła. To źródło jest dla nas niewyczerpalne. Możemy każdego dnia czerpać tyle, ile potrzebujemy. Tyle, ile mamy tego pragnienia. Bóg niczego nie ogranicza. Nie ogranicza, nie ma jakiejś bariery, że dotąd możemy czerpać i później koniec, bo zbyt dużo będzie tego wszystkiego. Tego nie ma. Możemy pić, możemy czerpać, możemy wskazywać też i innym. Ja już tutaj od dłuższego czasu przynoszę ze sobą Elizeusza. Dzisiaj chyba go zostawię już tutaj. Chociaż dobrze nosić tak wspaniałego proroka w sercu. Możemy sobie wtedy o nim rozmyślać, o jego służbie, o jego życiu. I kiedy tak porównywałem też Elizeusza do innych proroków, to pomyślałem sobie, że Elizeusz miał, można powiedzieć, taką dobrą służbę prorocką. Co to znaczy dobrą? Czy może być też zła służba prorocka? Oczywiście nie, ale kiedy patrzymy na życie innych proroków, na przykład na Jeremiasza, na Izajasza, nawet na tych mniejszych proroków, Habakuka, Ozeasza, Malachiasza i innych, to oni mieli takie dosyć trudne zadanie, bo musieli wskazywać ludowi izraelskiemu na grzech, mówić to, co Bogu się nie podoba. I na pewno nie było to zadanie ułatwione. Nie była to łatwa służba. Inni też byli tacy prorocy, jak na przykład Eliasz, chociaż też wskazywał na grzech, to jednak czynił takie spektakularne cuda, można powiedzieć. Podobnie Elizeusz też. I kiedy czytamy o Elizeuszu, to zaraz na początku swojej służby prorockiej cudowne pomnożenie oliwy wdowy, później wskrzeszenie dziecka Szunamitki, później nakarmienie dużej grupy osób małą ilością pokarmu. Wspaniałe rzeczy czytamy i dochodzimy do takiej historii o uzdrowieniu pewnego człowieka, o uzdrowieniu Namana. No może przeczytajmy sobie, mamy troszeczkę czasu, pierwszych 12 wersetów z 5 rozdziału. 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej i pierwszych 12 wersetów może. Znamy tą historię, ale może sobie przypomnimy. Przeczytam ten dłuższy fragment, ale tak głównie na jeden werset chciałbym zwrócić uwagę. A Naman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział więc: jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się, odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Znana jest to historia o uzdrowieniu człowieka z trądu. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym swego pana, lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A więc widzimy, bracia i siostry, że czasy zdrowia, czas choroby, to są takie okresy, kiedy człowiek po prostu jakby zachowuje się inaczej. Kiedy przychodzi coś takiego, że to nasze ludzkie ciało znajduje się w kryzysie. Często do tego dochodzą jeszcze inne jakieś takie utrapienia. I nie musi to być poważna choroba, nie musi to być jakiś trąd, wystarczy jakiś drobny uraz, wystarczy jakaś taka niegroźna, można powiedzieć, choroba. Nawet wystarczy zwyczajne przeziębienie i jest dokuczliwe, jest katar, jest kaszel i człowiek po prostu, który jest w tej chorobie, to myśli o powrocie do tego stanu, w którym był wcześniej, przed tą chorobą. I tutaj czytaliśmy też słowa mówiące o chorobie i o uzdrowieniu pewnego człowieka. Kim był Naaman? Posługując się takim współczesnym językiem, można było powiedzieć, że był bez wątpienia takim znanym mężem. Był dowódcą. Pełnił taką dosyć ważną funkcję, prestiżową funkcję. Wszyscy się z nim liczyli. To nie był jakiś zwykły żołnierz, który gdzieś tam pełnił jakieś swoje zadanie. On był dowódcą, ale widzimy, że dla tego człowieka ta choroba musiała też być wielkim zaskoczeniem. Musiała być wielkim zaskoczeniem. On na pewno nie spodziewał się, że zapadnie na tą chorobę. No wszyscy inni tak, ale ja mógł powiedzieć. Zresztą w tamtych czasach, w czasach Starego Testamentu, w czasach Nowego Testamentu, taka informacja o takiej chorobie to była ciosem dla każdego człowieka, dlatego że ta choroba znaczyła jakby odizolowanie od innych, odizolowanie od społeczeństwa, odsunięcie gdzieś na bok, na boczny tor. To tym bardziej dla Naamana ta wiadomość była tragedią, bo wszystko to, do czego wcześniej dochodził, pewnie awansował, od razu nie był dowódcą, ale pomału, krok po kroku doszedł do czegoś, takie zaszczytne funkcje i on miał tą świadomość, on wiedział, że to wszystko może mu zostać odebrane, że jeśli ta choroba będzie nadal, jeśli nie wyzdrowieje, jeśli nie zostanie uleczony, to wszystko, do czego dochodził, zostanie mu odebrane. I on był świadomy tego i tej choroby i co ona dla niego oznacza i tak jakby zaczął też poszukiwać, można powiedzieć, jakiegoś ratunku, jakiegoś uleczenia. I ta młoda dziewczynka z Izraela mówi, że jest ktoś, kto mógłby pomóc w tej chorobie. Że nie jest to oczywiście łatwe, nie jest łatwo uleczyć taką chorobę, ale gdzieś tam w Izraelu jest ktoś taki, kto może się tego podjąć i kto może pomóc Naamanowi. Wskazuje mu na Elizeusza. I widzimy, że Naaman nie udaje się bezpośrednio do Elizeusza, tylko idzie do króla izraelskiego. Myśli, że król to jest ponad prorokiem, wyżej niż prorok. Pomoże mu, ale co mógł król zrobić w takiej sytuacji? Król rozdarł swoje szaty i nie potrafił pomóc Naamanowi. Dopiero kiedy Elizeusz dowiaduje się o tym, że Naaman był u króla, że król nie potrafił mu pomóc, że rozdarł tylko swoje szaty, to po prostu mówi, aby Naaman przybył do niego. I tutaj właśnie taki bardzo zaskakujący jest też i ten 10 werset. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Kiedy Naaman staje już przed domem Elizeusza, widzimy, że Elizeusz wysyła posłańca. I ten posłaniec ma oznajmić, idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a będziesz zdrowy. Zostaniesz uleczony z tej choroby. To może być takie troszeczkę zaskakujące, że taka ważna osobistość, można powiedzieć, staje przed domem zwykłego proroka i prorok osobiście nie wychodzi, nie wita Naamana, tylko wysyła posłańca. Nie wychodzi sam, wychodzi posłaniec i mówi, co Naaman powinien zrobić. Naaman oczywiście początkowo nie chce w to wierzyć, odchodzi taki zgniewany, mówi, no przecież tam rzeki damasceńskie są dużo lepsze niż te wody izraelskie. Tam się mogłem obmyć, tam się mogłem oczyścić. Ja myślę, że Naaman też spodziewał się, że wyjdzie prorok, że przywita go dostojnie, uczyni jakiś magiczny taki może gest, może użyje jakiejś cudownej mikstury, poda mu to do wypicia i wtedy już będzie dobrze, wtedy już choroba odejdzie. I można powiedzieć, jeśli liczył na to, to troszeczkę się przeliczył. Coś takiego nie nastąpiło. Wyszedł posłaniec, powiedział, co Naaman powinien zrobić. Bracia i siostry, czy i my, kiedy jesteśmy w jakichś chorobach, w jakichś trudach, próbach, doświadczeniach, to oczywiście też staramy się poszukiwać jakiejś pomocy, jakiegoś ratunku. Gdzie tego szukamy? Człowiek szuka tego w różnych miejscach. Różnych sposobów się człowiek chwyta, a kiedy wszystko już zaczyna zawodzić, wtedy może zwraca się do Pana Boga, aby On pomógł. Oczywiście to nie jest ta kolejność, to w ten sposób nie można. Kiedy wszystko nie jest skuteczne, to wtedy do Pana Boga, bo mówią, że to już jest ostatni ratunek. Tak nie powinno być. Pan Bóg zawsze powinien być na pierwszym miejscu. Powinien być na pierwszym miejscu i tego powinniśmy się trzymać. Prorok Elizeusz nie wyszedł, nie dotknął, nie zrobił nic takiego, nie położył ręki, nie dotknął się do tego chorego miejsca, można powiedzieć, ale tym, że właśnie w ten sposób postąpił, że zaprezentował taką postawę, pozwolił dostrzec Naamanowi pewną bardzo ważną rzecz i o tej rzeczy czytamy tutaj, czytamy w 15 werset. Tak. Naaman powiedział, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Oto teraz wiem. Elizeusz mógł wskazać na siebie, mógł, tak jak mówiłem wcześniej, mógł zrobić coś takiego, że wtedy pewnie Naaman nie powiedziałby, że to jest Boża zasługa, tylko uleczył mnie Elizeusz, mógł powiedzieć. Nie wskazał na siebie. Elizeusz nie wskazał na siebie. Człowiek zawsze ma możliwość wyboru, wskazać na siebie albo wskazać na Boga. Oczywiście ciało domaga się, żeby wskazywać na siebie, powiedzieć to ja zrobiłem, to ja pomogłem, to ja uczyniłem, ale duch powinien nam podpowiadać, że zawsze należy wskazywać na Boga, że to jest Jego zasługa. I Elizeusz właśnie w ten sposób postąpił i Naaman mógł powiedzieć, że oto teraz wiem, że nie ma w całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. I my, bracia i siostry, też stajemy w naszym życiu często, tak jak Naaman stanął przed drzwiami Elizeusza, my stajemy przed tronem naszego Pana, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy zdarza nam się też wątpić, że On może nam pomóc? Nie powinniśmy wątpić, nie powinniśmy przypominać Naamana, który mówi, że czy tamte rzeki nie są lepsze, czy nie mogłem tego zrobić tam, dlaczego ten trud, dlaczego ten wysiłek, dlaczego musiałem przybyć aż tutaj? Nie powinniśmy w ten sposób takich pytań zadawać, nie powinniśmy w ten sposób postępować. Możemy sobie zadać pytanie, jakie jest to nasze chrześcijaństwo? Czy jesteśmy tymi, którzy przyjmują Boże Słowo jako objawienie woli Bożej względem nas, czy raczej jesteśmy tymi, którzy zaczynają wątpić, powątpiewać? Mamy ten wspaniały przywilej, aby przychodzić przed Boży tron, przychodzić do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa, do naszego Pana i Zbawiciela przede wszystkim, ale też do tego, który naucza, który prowadzi, który karmi, który również leczy. Powinniśmy Jemu zaufać, nie szukać nigdzie indziej pomocy, dlatego że Pan Jezus ma taką moc. Jest napisane, że On był wczoraj, On jest dzisiaj, On będzie jutro, ten sam, niezmienny na wieki. Niech ta świadomość, bracia i siostry, też sprawi, aby nasze serce było pełne takie ufności, pełne zaufania, aby nie było nawet w naszym sercu odrobiny takiego zwątpienia, że Pan Jezus nie jest w stanie, Pan Jezus jest w stanie tego dokonać. I my wierzymy, że Jego wola przede wszystkim w naszym życiu będzie się spełniać, będzie się sprawdzać, że przyjdzie taki dzień, że będziemy mogli powiedzieć, wtedy może poznamy nawet dokładnie, dzisiaj nie wiemy jeszcze wszystkiego, Pan Jezus wie, Bóg wie, my tylko możemy spojrzeć do tego miejsca, dokąd Bóg nam pozwala, ale Bóg widzi dalej, On widzi dalej niż my możemy zobaczyć, ale tylko taka całkowita ufność, całkowite zaufanie Jemu, Jego Słowu sprawi, że nasze serca będą wypełnione też radością, będą wypełnione wdzięcznością. Niech Pan nas w tym prowadzi, w tym dopomoże. Amen.
Te słowa, które słyszeliśmy, tak bardzo się dotknęły mojego serca. To, jakim jest właśnie nasz Bóg. Może przeczytam taki króciutki fragment z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, z czwartego rozdziału. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, czwarty rozdział. Od 16 może do 18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Chwała naszemu Bogu. Wiecie, ja tak dziękuję Bogu za to, co przeżywam w swoim życiu. Wiecie, ale czasami w naszym życiu pojawia się pewna słabość. I pamiętamy też te słowa, kiedy jakiś miesiąc temu, może taki temat właśnie też brata Sławka, o tym, że w słabości przeżywamy właśnie prawdziwą moc naszego Boga. Wiecie, myślę, że doświadczamy to w swoim życiu. Ja w swoim życiu mogłem też to doświadczać, doświadczam to. Wiecie, kiedy właśnie jest nam ciężko, to wtedy tak naprawdę możemy odczuwać naszego Boga. Ja wiem, że gdyby nie Jezus, na pewno by tutaj mnie nie było. Naprawdę mógłbym wiele mówić, ale naprawdę chcę wam przekazać po prostu to, że Jezus Chrystus jest naprawdę wspaniały. I takie też myśli mi przyszły do mojego serca. Czy rzeczywiście jesteśmy szczęśliwi? Tak zadałem sobie pytanie, wiecie, jak siedziałem, czy jestem szczęśliwym? Psalmista Dawid Powiedział, że szczęściem moim jest być blisko Boga. Ja się tak zastanawiam, czy wierzymy w to, że nasz Pan Jezus Chrystus jest rzeczywiście na tym miejscu. Bo tak często słyszymy te słowa, że gdzie dwóch lub trzech, tam jestem pośród was. Ale czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy w to, że właśnie na tym miejscu jest Jezus Chrystus i dotyka się naszych serc? Pociesza nas? To jest naprawdę niesamowite. Kiedy tak zanurzymy się właśnie w tą głębi miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, to możemy być naprawdę niesamowicie pocieszeni. W jakim byśmy nie byli miejscu, w jakim byśmy nie byli położeniu. Może takie właśnie też miejsca ostatnio czytałem. Z Mateusza 4, z 4 rozdziału. Od 23 może do 25. Gdzie zanim to przeczytam, chciałem taką podzielić się też z wami może pewną jakąś refleksją. Tak wiele słyszymy o tych ludziach, którzy głoszą pewne jakieś swoje przekonania, takich powiedzmy ludziach, nie wiem, jakichś przywódcach może religijnych, może innych takich wysoko postawionych nawet ludzi, którzy po prostu żyją i żyli. Wiecie, ostatnio tak też krótko oglądałem pewne takie świadectwo o islamie i o ludziach, w ogóle o tym też Koranie, o tym, jakie oni mają przekonania i wiecie, wiele w ogóle można było tutaj mówić, ale ja zauważam pewną taką jedną rzecz, że jest taka właśnie pewna sprawa, która jest taka różniąca tych wszystkich przywódców od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa, abyśmy miłowali nawet naszych wrogów, abyśmy siebie miłowali, a abyśmy miłowali naszych wrogów. Wiecie, to właśnie różni tych wszystkich ludzi od naszego Pana. To, że właśnie taką niesamowitą rzecz przekazał nam, abyśmy nawet miłowali naszych wrogów. Wiele właśnie słyszymy o pewnych przekonaniach, ale to ta rzecz tak całkowicie po prostu obrazuje nam naszego Pana. Jest taka naprawdę bardzo różniąca od tego, jakim przekonaniu żyje świat. Nie da się tego porównać. Naprawdę nie da się porównać tej sprawy, tej miłości Bożej względem nas, i tej miłości, jakie chciał nam przekazać od tego świata do tego świata, nie da się naprawdę tego przyrównać. I wiecie, tak właśnie się zastanawiałem właśnie, jaki jest nasz Pan Jezus. Chciałem właśnie też i z wami się teraz wspólnie zastanowić, jaki jest nasz Pan Jezus, którego my tak głęboko zawierzyliśmy, któremu myślę, że możemy się zgodzić z tym, że oddaliśmy dla Niego swoje życie. I czytamy właśnie taki pewien krótki fragment. Może przeczytam. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich, którzy źle się mieli. I byli nawiedzeni różnymi chorobami, cierpieniami, opętanych epileptyków, sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i zza Jordania. Czytamy, że nasz Pan Jezus uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I czytamy, jak wielkie rzesze na wiadomość, gdzie przybywa Jezus, podążali tam. Zostawiali może swoje życie, może pracę swoje, może jakieś inne obowiązki i szli w nadziei, że właśnie Jezus uzdrowi i wyciągnie może z jakiejś niemocy. Wiecie, to jest niesamowite, że właśnie taki był Pan nasz Jezus. I kiedy przychodzili do Niego ci ludzie, On ich uzdrawiał. Czytamy też taki podobny fragment o wspaniałości naszego Pana Jezusa Chrystusa w Mateusza 9 rozdziale. Może przeczytam od 32 do 35. A gdy oni wychodzili, przeprowadzono do niego niemowę opętanego przez demona, a gdy demon został wypędzony, niemy przemówił. I zdumiał się lud i mówił, nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili, mocą księcia demonu wypędza demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Czytamy takie słowa, nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Wiecie, i nigdy naprawdę nie pokazało się nic podobnego. Nigdy nie przyszedł na świat nikt podobny. Jest tylko Jezus Chrystus, w którym mamy, wiecie, nie tylko uzdrowienie, nie tylko może wyciągnięcie z naszej jakiejś niemocy, ale w Nim mamy życie wieczne. I to jest naprawdę niesamowite, że możemy przyjść do naszego Pana, możemy prosić Go o uzdrowienie, możemy prosić Go w każdej sprawie o pomoc, ale On nie tylko na tym, wiecie, wykonuje swoje dzieło. On przyszedł właśnie na ten świat nie tylko po to. On przyszedł też po to, aby oddać swoje życie za każdego z nas i abyśmy w Nim mieli właśnie żywot wieczny. I może jeszcze przeczytam jeden fragment z 8 rozdziału. Od 14 do 17 17 wersetu. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce i dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka, ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy źle się mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziane przez Izajasza proroka, mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Chwała naszemu Bogu. Wiecie, te słowa, które już słyszeliśmy, że posłano, że pewien człowiek dowiedział się, że jest taka osoba w Izraelu, która może pomóc, która może go uzdrowić. I to doniosła taka dziewczynka z tego narodu izraelskiego. Wiecie, i on widząc w tym jedyną nadzieję, poszedł do tego narodu i spotkał się. Wiemy z tej historii, że później się spotkał z tym człowiekiem, mógł z nim, wiecie, rozmawiać i co się stało? On został uzdrowiony. I czytamy tutaj, że przyszedł na świat ktoś, który wziął, który, tak jak czytamy, wziął niemoce na siebie i choroby nasze poniósł. To przepowiedział prorok Izajasz. Ten rozdział w ogóle jest wspaniały, my go dobrze znamy. Wiecie, i rzeczywiście przyszedł Jezus Chrystus, który wziął właśnie te nasze wszystkie niemoce. Naprawdę jest za co dziękować naszemu Bogu i dla mnie to jest takie ogromne pocieszenie, że mamy dzisiaj naszego Pana pośród nas i nie ma rzeczy dla Niego niemożliwej. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co w naszych sercach się znajduje. I wiem jedno, naprawdę, że kiedy przyjdziemy z wiarą do Boga, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nie ma rzeczy niemożliwej, bo wiemy, że Jezus właśnie po to przyszedł na ten świat. I ja tak chciałem właśnie was tymi może krótkimi słowami tak zachęcić właśnie do tego, abyśmy głęboko zawierzyli w naszego Pana i powierzali Mu wszelkie nasze prośby, nasze troski w Jego ręce i Mu ufali. I za to niech płynie naszemu Bogu na wieki. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas. Cały tak pięknie powiedział o tym, że Elizeusz, nie wychodząc do Naamana, tylko wysyłając sługę i mówiąc, idź się umyj w Jordanie, jakby wskazał na Boga i że to faktycznie spowodowało, że Naaman po uzdrowieniu powiedział, nie, wielki jest Elizeusz w tym kraju, ale wielki jest Bóg, prawdziwy Bóg w tym kraju, bo on go nawet w tym, bym go nie widział, tak? Że, i takie ciekawe stwierdzenie, taka uwaga, że może czyniąc coś nawet dobrego i wielkiego, możemy zrobić to tak, żeby wskazać na siebie, a możemy to zrobić tak jak Elizeusz, że schował się, skrył się jakby i przez to wywyższył Boga. I tak, żeby było w naszym życiu, żebyśmy nigdy nie wskazywali na siebie, chociaż nawet dokonamy wielkich rzeczy, jak Elizeusz dokonał tam z tym Naamanem przez moc Bożą, ale żebyśmy my wywyższali Pana Jezusa Chrystusa. I Marcin tak wiele mówił o właśnie tej niesamowitej jakby odmienności, o Jezusie, który był inny niż wszyscy dotąd, o Jezusie, który był niezwykły pod każdym względem, a ta pieśń i też świadectwo Aliny mówiło o tym, że wskazywało, że jednak był taki jak my i w tym naszym ciele jako człowiek, w tej naszej rzeczywistości on potrafił być taki wielki. Przez to wskazał nam drogę do wielkości, Bożej wielkości, do zwycięstwa. I chcę, powiem, w tym samym kierunku już zakończyć to nabożeństwo, mówiąc o tym samym, o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I zapisany ten fragment jest w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale. Końcówkę tego rozdziału, 3 wiersze. Od 26, 7 Hebrajczyków, od 26 wiersza. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Tak zaczynał się ten 26 wiersz. Takiego to przestało nam mieć arcykapłana. Bracia i siostry, arcykapłan był dla ludzi i był z ludzi. Kiedy czytamy te słowa, takiego to przestało mieć nam arcykapłana, to nasze myśli, czy początek, nasza geneza tego, to nie niebo, ale ziemia, my, ludzie. Kiedy wybierano arcykapłana w Izraelu, to nie wybierano go z chmur, ani z nieba, ani nawet z obcego jakiegoś kraju, ani z jakiejś najwyższej góry świata, czy nie wiem, najbogatszego kraju świata. Wybierano go spośród ludzi, spośród nich. Kartka wcześniej, 5 rozdział, 1 wiersz. albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiarował i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Widzicie? Rodowód arcykapłana to człowiek, to ten sam, którym służy. Nie wyższy, nie niezwykły, nie przyby z kosmosu, ale z ludu. Po to, żeby mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą, którzy błądzą, skoro i on sam podlega słabościom. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. Arcykapłan był po to, żeby był ustanowiony z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał ofiary i dary przed Bogiem. To był, i teraz, mając ten obraz arcykapłana w Izraelu, czytamy o Jezusie to samo, a mamy takiego, to przestało nam mieć arcykapłana, wzięty z ludu. Dlatego narodził się w ciele, przyszedł jako człowiek. Śpiewaliśmy tej pieśni, Ty dałeś mi ciało, o Boże. I w innym miejscu wcześniej też czytamy, że był doświadczany we wszystkim, jak my, zaznał wszystkiego, co my, za wyjątkiem grzechu. Różnica jest jedna, że tamci arcykapłani składali ofiary za grzechy ludzi i swoje. A ten arcykapłan nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Chwała Panu Jezusowi, że ofiarował samego siebie. W niedzielę będziemy mówić i będziemy obchodzić pamiątkę śmierci Jezusa. On dobrowolnie wydał siebie na ofiarę za nas. Kapłan, arcykapłan w Starym Testamencie, kiedy przychodził grzeszny Izraelita, który był obciążony grzechem i przyprowadzał ofiarę, żeby złożyć ją za swój grzech, baranek, ciele. I arcykapłan brał tego baranka, na którego były składane grzechy tego Izraelity, tego Żyda, i zabijał go. I krew tego baranka, krwią tego baranka kropił ołtarz. I był to obrzęd, który Bóg ustanowił, aby grzechy tego człowieka były zdjęte. Jezus Chrystus, zamiast wziąć baranka i ofiarować go za grzechy ludu, ofiarował samego siebie. Był czysty, niewinny, bez grzechu. I oddał samego siebie, aby nas uwolnić od win, od grzechów naszych, aby nam przebaczyć grzechy. I nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, ani za siebie, ponieważ on grzechu nie popełnił, ani za grzechy ludu codziennie, ponieważ raz złożył doskonałą ofiarę na wieki. I tylko w tej ofierze Jezusa Chrystusa jest odpuszczenie grzechów. Kościół w naszym kraju naucza, że odpuszczenie grzechów jest w różny sposób. Jest przez mszę, jest przez opłacenie mszy, jest przez modlitwy do świętych, jest przez jakieś tam msze za zmarłych, jest przez czyściec i tak dalej. I to jest wszystko nieprawda. Jest tylko jedna droga, jeden sposób, jedna ofiara. Raz na wieki złożona przez Jezusa Chrystusa. Mamy takiego, to przestało nam mieć arcykapłana, świętego, chwała Panu Bogu, świętego, niewinnego. W nim winy nie znaleziono. Ani człowiek nie znalazł winy, ani Ojciec Bóg nie widział winy. Nieskalanego. Niczym. I ten bój, który Jezus toczył, o którym mówiła Alina, że ta pieśń też mówiła, że on, gdy świat już w mrok się pogrążał, gdy wszyscy szli spać, on szedł przed oblicze Ojca się modlić, wołać o siłę, wołać o moc, aby mieć zwycięstwo, aby na drugi dzień móc uzdrawiać wszelką chorobę, niemoc, ale też aby dawać odpór diabłu, pokusom, doświadczeniom, próbom, bo był kuszony we wszystkim jak my, ale nie popełnił nigdy grzechu, zawsze zwyciężył i był nieskalany, odłączony od grzeszników, odłączony, nie miał działu z grzesznikami. W tym nie miał działu, w grzechu. Wszystkim innym miał. Z nimi jadł, z nimi przebywał. Nawet mówili, że przebywa z pijakami, obżarcami, grzesznikami, celnikami. Miał z nimi dział. Z tą jawną grzesznicą, która przyszła i dotknęła się jego, a ten obok faryzeusz mówi, o, gdyby on był taki święty, taki wielki, to on by wiedział, on by nie pozwolił się dotknąć. Bo co to za kobieta pełna grzechu? Jezus miał z nią dział, pozwolił się jej dotknąć, przebaczył jej grzechy, oczyścił ją. Miał dział i ma dzisiaj dział z nami, bracia i siostry, jest naszym arcykapłanem, z nas. On nas rozumie. Nie ma tylko działu w grzechu, nigdy nie miał. Pod tym względem był odłączony od grzeszników, a należał do Boga, do Ojca. On bronił Jego sprawiedliwości i on wypełniał Jego wolę. Dlatego Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą. Taki jest nasz arcykapłan, odłączony od grzeszników, ale chwała Bogu, możemy też na koniec czytać i wywyższony nad niebiosa. I wywyższony nad niebiosa. Ludzie Go nie wywyższyli, ludzie Go ukrzyżowali, pogardzili Nim. Dzisiaj ludzie też nie wywyższają Jezusa. Ten świat nie wywyższa, śmieje się z Jezusa. Wstydzi się Jezusa. Bóg przyznał się do tej ofiary, Bóg przyznał się do Jego zwycięskiego życia, Bóg Go wywyższył ponad wszelkie imiona, dał Mu imię ponad wszelkie imiona, dał Mu moc nad wszystkim i wszelką władzę oddał w Jego ręce. Wywyższony nad niebiosa, to jest też ten nasz Pan, ten, który cierpiał, ten, który złożył siebie w ofierze. Zakon ustanawia arcykapłanami tych ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Tyś synem moim według porządku Melchisedeka, kapłanem moim. I jest ustanowiony na wieki. Doskonały na wieki. Jest naszym arcykapłanem po to, by wstawiać się za nami, po to, by pomagać nam w drodze do Boga, by ratować nas, by doradzać nam, by nas wspierać swoją mocą. On jest z nami. Dlatego tak obiecał, będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chwała Panu Bogu. Nie musimy się bać złych dni, które nadchodzą. Są złe dni i nadchodzą jeszcze gorsze dni. I nadchodzą jeszcze gorsze dni. Świat się łudzi, że się im udało minąć tragedie, katastrofy, że się im udało minąć, nie wiem, jakieś, no coś strasznego, że to się im uda. Ma nadzieję, ale co im pozostaje, jak mieć tylko nadzieję, ale wszystko się rozsypuje. Niczego nie mogą utrzymać. Niczego nie mogą utrzymać. Ale my się nie musimy bać, bo Jezus Chrystus będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Do Niego należy wszelka władza i moc i chwała Panu Jezusowi, że mamy taką gwarancję w naszym życiu. Jesteśmy szczęśliwymi. Co żeśmy stracili? Żeśmy stali się chrześcijaninami. Co żeśmy stracili? Co żeśmy stracili? Alkohol, libacje alkoholowe straciliśmy. Jest czego żałować. Biedę, którą narkotyki przynoszą, żeśmy stracili. Kłótnie rodzinne żeśmy stracili, nienawiść w rodzinach, zdrady małżeńskie, to żeśmy stracili. Straciliśmy coś, kiedy staliśmy się Jezusa Chrystusa dziećmi Bożymi? Czy coś straciliśmy? Nic nie straciliśmy, a wszystko zyskaliśmy. Chwała Panu Bogu, chwała Jezusowi. Amen.